Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny. O zachowanie chrześcijańskiej tożsamości Dominikany zaapelował Benedykt XVI, przyjmując nowego ambasadora tego kraju.
Posługa charytatywna jest formą ewangelizacji, wskazał papież na spotkaniu z Circolo San Pietro.
Stolica apostolska jest zdumiona kuriozalnym protestem Belgii.
3 kwietnia witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Dokonujące się w Republice Dominikańskiej przemiany polityczno-społeczne winny respektować zasady zgodne z jej bogatą historią. To tam rozpoczęła się ponad 500 lat temu ewangelizacja Ameryki Łacińskiej, przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora Dominikany przy Stolicy Apostolskiej. Victor Manuel Grimaldi Cespedes złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym dyplomacie Benedykt XVI zwrócił uwagę na konieczność obrony podstawowych wartości, jak godność osoby, ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci i rodzina oparta na małżeństwie. Są to niezbywalne elementy tkanki społecznej. Papież przyznał, że osiągnięte w Dominikanie postępy na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej budzą nadzieję na jaśniejszą przyszłość. Tym niemniej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by zapewnić mieszkańcom tego kraju godne życie i zwalczyć plagi ubóstwa, handlu narkotykami, przemocy. Wymaga to uczciwości, niezależnych sądów, respektowania środowiska, rozwoju służby zdrowia i oświaty, a zwłaszcza ostatecznego wykorzenienia korupcji. Ojciec Święty zapewnił o gotowości Kościoła do współpracy z władzami państwowymi dla dobra społeczeństwa. Podkreślił wkład, jaki wnosi on tam na polu szkolnictwa, także wyższego, oraz pomocy potrzebującym, wśród nich imigrantom i uchodźcom.
Inicjatywy charytatywne to wymowny znak nadziei, powiedział Ojciec Święty na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie Kręgu Świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać papieżowi zebrane w rzymskich parafiach ofiary na jego działalność charytatywną, zwane obolem Świętego Piotra. Benedykt XVI wyraził wdzięczność za ten konkretny udział w pomocy finansowej, z jaką Stolica Apostolska wychodzi naprzeciw wzrastającym potrzebom Kościoła, zwłaszcza w najuboższych krajach świata. Z krzyża wypływają radość i pokój serca. Sprawiają one, że stajemy się świadkami nadziei, której tak bardzo potrzeba w obecnym okresie kryzysu gospodarczego, powiedział papież na audiencji dla Circolo San Pietro.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Cormaca Murphy O'Connora z funkcji arcybiskupa metropolity Westminsteru. Jego następcą na stolicy prymasowskiej Anglii i Walii papież mianował arcybiskupa Vincenta Nicholsa. 63-letni hierarcha był do tej pory metropolitą Birmingham.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rezolucja belgijskiej Izby Deputowanych wprawia w osłupienie, ponieważ w każdym demokratycznym kraju wydaje się oczywiste, że Ojciec Święty i Kościół katolicki mają prawo przedstawiać swoje poglądy i sposoby działania dotyczące dziedziny, która jest bezpośrednio związana z wizją osoby ludzkiej i jej odpowiedzialności moralnej. Czytamy w wydanym dziś komunikacie księdza Federico Lombardiego. Odnosi się on do decyzji belgijskich parlamentarzystów, którzy zdecydowaną większością głosów zobowiązali wczoraj rząd do potępienia wypowiedzi papieża w czasie jego podróży do Afryki, określanych przez nich jako nie do przyjęcia, i do złożenia w tej sprawie oficjalnego protestu w Stolicy Apostolskiej. Dyrektor Radia Watykańskiego wyraża wątpliwość, czy parlamentarzyści poważnie i uważnie zapoznali się z wypowiedziami papieża, czy też opierają się na tym, co dotarło do nich przez nieobiektywny filtr zachodnich mediów.
Krótkie oświadczenie w tej sprawie wydał również belgijski episkopat. Biskupi zapewniają, że przyjmują do wiadomości opinie parlamentarzystów i respektują ich demokratyczną decyzję. Martwi ich jednak wydźwięk rezolucji. W ich przekonaniu nie bierze ona pod uwagę tego, co Benedykt XVI rzeczywiście chciał powiedzieć. Zdaniem rzecznika prasowego episkopatu trzeba być zadowolonym z łagodnego w jego opinii tonu rezolucji, tłumacząc zachowanie belgijskich chadeków, którzy również przyłączyli się do antypapieskiego protestu. Ksiądz Eric de Buckeler podkreśla, że rezolucja jest owocem kompromisu.
Tekst rezolucji jest łagodny. Partie chadeckie stanęły przed dylematem, czy mają dopuścić do uchwalenia bardziej radykalnej wersji, która przewidywała wezwanie nuncjusza apostolskiego, by mu zakomunikować, że wypowiedź papieża była nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Ostatecznie obecny tekst jest bardziej łagodny. Chodzi w nim o to, by normalną drogą dyplomatyczną, czyli za pośrednictwem ambasadora w Watykanie, złożyć protest, że Belgia nie może się podpisać pod tym, co papież powiedział. To już jest całkiem inny ton. Rezolucja jest zatem owocem kompromisu.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik prasowy belgijskiego episkopatu, biskupi nie zamierzają rozwijać polemiki wokół antypapieskiej rezolucji parlamentu. Mogłoby to bowiem przeszkodzić w pogodnym przeżywaniu świąt wielkanocnych, powiedział ksiądz de Buclerc.
W Watykanie za papieską aprobatą opublikowano dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden dotyczy cudu przypisywanego wstawiennictwu zmarłej w 1945 roku włoskiej zakonnicy Marii Pieriny da Micheli. Pozostałe 10 to dekrety o heroiczności cnót sług bożych pochodzących z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Peru, Meksyku i Brazylii. Są wśród nich biskup Linców Austrii Franz Josef Rudiger i generał kapucynów Innocenzo da Caltagirone Marcino. Spośród 5 sióstr zakonnych 3 były założycielkami swych zgromadzeń. 2 dekrety dotyczą osób świeckich, zmarłego w 1962 roku Włocha Giacomo Gallione oraz francuskiej tercjarki dominikańskiej z XVIII wieku Benoît Rancoulet.
Chrześcijańską koncepcję ubóstwa prezentuje w tym roku przesłanie papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego skierowane do wszystkich buddystów na świecie z okazji obchodzonego przez nich w maju święta Wesak. Już na samym wstępie potwierdza się w nim, że chrześcijanie i buddyści mogą owocnie współpracować dla dobra swych społeczeństw i całej ludzkości. Jedną z dziedzin tej współpracy może być walka z ubóstwem oraz przeciwdziałanie konsumpcjonizmowi. W tym kontekście bardzo obszernie wyjaśnione zostało chrześcijańskie podejście do ubóstwa. Konkretnie mowa jest tam o ubóstwie, z którym należy walczyć, tym mianowicie, które nie pozwala konkretnym osobom i rodzinom żyć na miarę ich godności. Przesłanie przybliża też buddystom ewangeliczne ubóstwo z wyboru, które w swej istocie jest pójściem w ślady Chrystusa. Na zakończenie opublikowanego dziś przesłania jego sygnatariusze, przewodniczący i sekretarz papieskiej rady dziękują też buddystom za ich świadectwo ubóstwa z wyboru.
Od Sydney 2008 do Madrytu 2011 pod takim hasłem w Rzymie odbywa się międzynarodowe spotkanie duszpasterstwa młodzieży. Impreza została zorganizowana przez Papieską Radę do Spraw Laikatu w kontekście podsumowań i przygotowań Światowych Dni Młodzieży. Reprezentowanych jest 70 krajów świata oraz ponad 30 ruchów kościelnych i stowarzyszeń młodzieżowych.
Troska o młode pokolenia nie jest dodatkiem do zwyczajnej pracy duszpasterskiej Kościoła, ale stanowi jej serce. Zwrócił na to uwagę kardynał Stanisław Ryłko, otwierając obrady. Jego zdaniem duszpasterstwu młodzieżowemu nie służy też rutyna i przeciętność. Jako że młodzi mają wobec dorosłych bardzo duże oczekiwania, także ta dziedzina jest niezwykle wymagająca, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Wymaga to nieustannej gotowości nawrócenia i poszukiwania nowych dróg dotarcia z orędziem Chrystusa do młodych pokoleń. W tym kontekście Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem prawdziwie opatrznościowym, stając się punktem odniesienia dla duszpasterstwa oraz swoistym obserwatorium świata młodzieży w skali globalnej. Zdaniem kardynała Ryłki dzięki tej inicjatywie wyrosło nowe pokolenie chrześcijan, które choć pozostaje mniejszością, to jednak nie waha się twórczo iść pod prąd postmodernistycznej kultury. Wraz z nim wyrosła także nowa generacja duszpasterzy, zdolnych odpowiedzieć na potrzeby młodych.
Zwieńczeniem międzynarodowego spotkania duszpasterstwa młodzieży będzie Eucharystia Niedzieli Palmowej, sprawowana przez Benedykta XVI na placu Świętego Piotra.
Konferencja Episkopatu Madagaskaru skierowała do narodu oficjalną deklarację podsumowującą dramatyczne wydarzenia w kraju z ostatnich kilku miesięcy. Skutkiem politycznego kryzysu była rezygnacja prezydenta Marka Ravalomanany i objęcie władzy przez tymczasowy rząd, na czele którego stanął Andry Rajoelina, były mer stolicy kraju. Kościół katolicki poproszono, aby był pośrednikiem w negocjacjach i dołożył wszelkich starań dla obrony dobra wspólnego.
Episkopat Madagaskaru zachęca cały naród do wzięcia udziału w tworzeniu lepszego wspólnego dobra pod przewodnictwem tymczasowego rządu. Tym wspólnym najbliższym dobrem jest stworzenie ważnej i trwałej konstytucji państwa, zapewnienie suwerenności kraju oraz włączenie się w zapewnienie wewnętrznego pokoju. Konferencja biskupów podkreśla, iż obecny okres przejściowy jest okazją do dokonania trwałych i dogłębnych zmian dla uzdrowienia praktyk demokratycznych w życiu społecznym. W swojej deklaracji raz jeszcze Kościół katolicki odżegnuje się od podania gotowego programu politycznego czy okazania poparcia dla konkretnej partii politycznej. Kończąc, biskupi nie omieszkali przypomnieć prezydentowi Andrzeja Zelna jego obietnicę, którą złożył przed narodem, że nie będzie kandydował na prezydenta w przyszłych wyborach. Biskupi zachęcają pozostałych członków obecnego tymczasowego rządu do pójścia śladem prezydenta. To będzie sprawdzian ich patriotyzmu, a równocześnie cena sukcesu obecnego przejściowego rządu. Dla Radia Watykańskiego z Madagaskaru ksiądz Sograt Werbista.
Sandyniści Daniela Ortegi postanowili zamknąć kościelne przychodnie w Nikaragui. Znajdują się one przeważnie w ubogich i oddalonych od aglomeracji miejskich regionach, stanowiąc tym samym jedyną pomoc dla większości Nikaraguańczyków, a zwłaszcza dla dzieci, starców i kobiet w ciąży. Rząd nałożył na kościelne ośrodki szereg niemożliwych do spełnienia biurokratycznych powinności, a także wymóg, by przy każdej przychodni pracował farmaceuta. Kościół ma 3 miesiące na podporządkowanie się nowym rozporządzeniom bądź zamknięcie przychodni. Zdaniem wiceprzewodniczącego episkopatu, biskupa Abelarda Maty, decyzje rządu świadczą o tym, że reżim Ortegi dąży do pełnej kontroli nad społeczeństwem, nie licząc się z jego realnymi potrzebami.
Świat bez broni atomowej jest nie tylko możliwy, ale będzie bardziej bezpieczny. Uwagę na to zwróciły kościoły chrześcijańskie w związku z rozpoczynającym się dziś jubileuszowym szczytem NATO, zorganizowanym w 60. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Odbywa się on we francuskim Strasburgu i w niemieckich miastach Kiel i Baden-Baden z udziałem przywódców 28 państw NATO, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Apel o rozbrojenie nuklearne podpisali sekretarze generalni 4 wielkich organizacji ekumenicznych. Są to Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich oraz Krajowe Rady Ekumeniczne USA i Kanady. W skład tej ostatniej wchodzi również kanadyjski episkopat katolicki. Do pozostałych należą tylko wspólnoty protestanckie, prawosławne i starokatolickie, ale wszystkie 4 organizacje blisko współpracują z katolikami. Przypomnijmy, że również Stolica Apostolska stale opowiada się za rozbrojeniem atomowym.
W 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II o wyniesienie na ołtarzy sługi Bożego modlili się w Betlejem polscy górale. Około 250 pielgrzymów z Podhala i Stanów Zjednoczonych zgromadziło się w Grocie Mlecznej na uroczystej mszy, podczas której została przekazana do sanktuarium kopia cudownej figury Matki Bożej, czczonej od wieków w Ludźmierzu na Podhalu.
Pielgrzymka górali z Podhala rozpoczęła się procesją ze świecami w Nazarecie, podczas której była niesiona kopia Matki Bożej Ludźmierskiej. W Betlejem figura gaździny Podhala została przeniesiona procesyjnie z kościoła świętej Katarzyny przy Bazylice Narodzenia do Groty Mlecznej, gdzie ksiądz Tadeusz Juchas, kustosz ludźmierskiego sanktuarium wraz z góralami, przekazali ją franciszkanom z kustodii Ziemi Świętej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Jan Szkodoń, który w homilii podkreślił doniosłość tego historycznego wydarzenia i zachęcił, by w zamian za zostawienie w Betlejem cząstki Ludźmierza i Podhala zabrać ze sobą przesłanie tej groty i całej Ziemi Świętej. Przed błogosławieństwem została odmówiona modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Uroczystościom i całemu pielgrzymowaniu towarzyszyły piękna muzyka i śpiewy góralskiej kapeli. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj Franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.